Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Teoria zabawy w projektowaniu gier Rafa Kostera to wpływowa, popularno-naukowa książka o projektowaniu gier, po raz pierwszy rozwinięta z wykładów autora i później zaktualizowana. Koster, projektant związany m.in. z Ultima Online i Star Wars Galaxies, nie oferuje katalogu gotowych mechanik ani podręcznika produkcji. Stawia zamiast tego pytanie bardziej podstawowe. Dlaczego gracze uznają pewne działania za przyjemne, a inne szybko porzucają? Jego główna odpowiedź brzmi, że zabawa jest odczuciem towarzyszącym uczeniu się rozpoznawania i opanowywania wzorców. Gra przedstawia problem. Gracz odkrywa jego reguły, ćwiczy skuteczne reakcje, a po pełnym zrozumieniu układu początkowa satysfakcja zanika. Książka łączy obserwacje z psychologii uczenia się, ewolucyjnych źródeł ludzkich zachowań i praktyki projektowej. Jej charakterystyczną formą są krótkie rozdziały oraz proste rysunki, które kondensują argumenty bez udawania ścisłego traktatu naukowego. Celem jest zmiana sposobu, w jaki twórcy myślą o regułach, wyzwaniu, nudzie, przemocy, narracji i odbiorcach gier. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, zabawa jako przyjemność z rozpoznawania wzorców. Najważniejsza teza Kostera odróżnia chwilową atrakcyjność gry od głębszego procesu, który mają podtrzymywać. Według autora ludzie czerpią zabawę z wykrywania prawidłowości, budowania mentalnych modeli i sprawdzania, czy model pozwala trafnie przewidywać rezultat. W debiu platformówce może to być rytm ruchu przeciwników, w strategii zależność między zasobami a rozwojem, a w grze karcianej ocena ryzyka oraz możliwych kombinacji. Gracz nie uczy się tylko instrukcji obsługi. Uczy się tego, jakie decyzje system nagradza, jakie informacje są ważne i gdzie ukryto wyjątki od reguły. To tłumaczy, dlaczego trudność sama w sobie nie gwarantuje przyjemności. Problem zbyt chaotyczny nie daje podstaw do nauki, natomiast problem całkowicie przejrzysty przestaje dostarczać nowych odkryć. Koster opisuje nudę jako sygnał, że wzorzec został już przyswojony. Z perspektywy projektanta oznacza to konieczność wprowadzania nowych relacji, stopniowego komplikowania sytuacji albo łączenia znanych zasad w nieoczekiwane układy. Ujęcie to nie redukuje każdej emocji w grze do jednej reakcji, ale daje mocny punkt wyjścia do analizy. Dlaczego dane wyzwanie działa przez kilka godzin, a potem traci siłę? Po drugie, mechanika musi uczyć, zanim zacznie wymagać mistrzostwa. Koster traktuje mechanikę jako język, przez który gra komunikuje się z graczem. Reguły nie są dla niego neutralnym szkieletem pod grafikę lub fabułę. Tłumy określają, czego odbiorca ma się nauczyć, jakie zachowania będzie powtarzał i jakie rozróżnienia uzna za istotne. Dobrze zaprojektowany system powinien pozwolić graczowi obserwować konsekwencje działania, wyciągać wnioski i stosować je w kolejnych sytuacjach. Jeśli nagroda pojawia się bez zrozumiałej przyczyny, sukces może wydawać się przypadkowy. Jeśli porażka nie pokazuje, co można zmienić, zamienia naukę w frustrację. Z tego wynika praktyczna zasada stopniowania złożoności. Wczesne zadania powinny ujawniać podstawowe zależności, późniejsze zaś sprawdzać ich połączenia, tempo rozpoznania i umiejętność przeniesienia wiedzy do nowego kontekstu. Autor nie proponuje jednej uniwersalnej krzywej trudności, ponieważ inne umiejętności rozwija gra zręcznościowa, a inne symulacja ekonomiczna. Podkreśla jednak, że projektant powinien umieć nazwać wzorce przekazywane przez własną grę. Taka diagnoza pomaga również usuwać pozorną złożoność, czyli elementy wymagające pamięci lub powtarzania, lecz nie prowadzące do ciekawszego rozumienia systemu. Po trzecie, nuda ujawnia granice systemu i potrzebę nowości. W teorii Kostera nuda nie jest po prostu negatywną reakcją, którą należy maskować większą liczbą nagród, efektów audiowizualnych lub losowych zdarzeń. Jest przede wszystkim informacją, że gracz dostrzegł już dominujący wzorzec i nie znajduje w nim dalszego materiału do opanowania. Ten pogląd ma konsekwencje dla projektowania zawartości. Powielanie identycznych zadań może wydłużyć grę, ale niekoniecznie wzbogaci doświadczenie, jeśli gracz wykonuje je według dawno ustalonej procedury. Skuteczniejsza zmiana może polegać na dodaniu nowej zmiennej, odwróceniu wcześniejszego założenia, zmianie celu albo zestawieniu znanych narzędzi w sytuacji, która wymaga innej oceny priorytetów. Nowość nie oznacza jednak dowolności. Element zbyt odległy od tego, czego gracz już się nauczył, może zniszczyć poczucie sprawczości. Książka kieruje więc uwagę na rytm między utrwalaniem a zaskoczeniem. Gracz potrzebuje czasu, aby dostrzec regułę i poczuć rosnącą biegłość, lecz potrzebuje też kolejnych problemów, aby ten proces nie został zamknięty przedwcześnie. To przydatne spojrzenie na projektowanie poziomów, progresji oraz gier wielokrotnego użytku. Zamiast pytać wyłącznie, ile treści dodać, projektant może zapytać, jaką nową myśl lub umiejętność ma odkryć odbiorca. Po czwarte, instynkty przetrwania wyjaśniają popularność wielu czynności w grach. Koster łączy część najczęstszych mechanik z dawnymi, praktycznymi problemami ludzkiego przetrwania. Polowanie, zbieranie zasobów, orientacja w przestrzeni, ocena zagrożeń, rywalizacja i zarządzanie ograniczonymi środkami są atrakcyjnymi tematami nie tylko z powodu tradycji gier. Odwołują się do rodzajów rozpoznawania wzorców, które przez długi czas miały znaczenie w codziennym życiu ludzi. Autor wykorzystuje tę perspektywę, aby wyjaśnić, czemu walka i gromadzenie dóbr tak łatwo stają się rdzeniem systemów rozgrywki. Nie jest to jednak argument, że każda dobra gra musi opierać się na przemocy, ani że biologia wyczerpuje wyjaśnienie preferencji graczy. Przeciwnie, książka pomaga dostrzec ograniczenie branżowej rutyny. Mechaniki walki są wygodne dla komputerów, ponieważ dają jasne stany, mierzalne wyniki i łatwe do modelowania interakcje. To nie znaczy, że są jedyną drogą do sensownej nauki i zabawy. Projektant może szukać wzorców także w tworzeniu, współpracy, komunikacji, opiece czy ekspresji. Wartość tego wątku polega na krytycznym pytaniu, jakie zachowanie system faktycznie ćwiczy oraz dlaczego uznano je za centralne. Dzięki temu analiza mechaniki nie zatrzymuje się na pytaniu, czy jest ona wciągająca, lecz obejmuje również jej kulturowe i ludzkie konsekwencje. Na koniec. Napięcie między regułami gry, opowieścią i odgrywaniem roli. Książka nie odrzuca estetyki, fabuły ani emocjonalnego zanurzenia, ale konsekwentnie przypomina, że nie zastąpią one dobrze działającego systemu uczenia się. Koster analizuje napięcie między podejściem nastawionym na grę jako zestaw wyzwań oraz podejściem nastawionym na rolę, świat i opowieść. Dariusz, w szczególności w światach sieciowych, różni odbiorcy mogą oczekiwać od tej samej przestrzeni czegoś odmiennego. Jedni chcą optymalizować działania, zdobywać przewagę i rozwiązywać jasno określone problemy. Inni chcą zamieszkiwać fikcyjne miejsce, tworzyć relacje lub improwizować tożsamość postaci. Mechanika komputerowa ma skłonność do faworyzowania tego, co łatwo policzyć, takich jak walka, punkty, zasoby i statystyki. Dobój w rezultacie system może przypadkowo osłabić role play, nawet jeśli deklaruje otwartość na różne style zabawy. Dla projektanta oznacza to potrzebę świadomego dopasowania reguł do obietnicy doświadczenia. Jeśli gra ma wspierać twórczość lub społeczne odgrywanie ról, musi oferować przestrzeń, narzędzia i konsekwencje odpowiednie dla tych zachowań, a nie jedynie dekoracje wokół walki. Koster nie rozwiązuje całkowicie konfliktu między mechaniką a narracją. Jego wkład polega na pokazaniu, że jest to problem konstrukcji systemu, a nie wyłącznie jakości scenariusza lub dialogów. Podsumowując, teoria zabawy w projektowaniu gier będzie szczególnie użyteczna dla początkujących i doświadczonych projektantów, twórców poziomów, badaczy gier oraz studentów, którzy chcą zrozumieć fundamenty projektowania, zanim przejdą do konkretnych narzędzi produkcyjnych. Skorzystają z niej także projektanci produktów interaktywnych spoza branży. O ile potraktują jej wnioski jako sposób myślenia o uczeniu się użytkownika, a nie prosty przepis na angażowanie ludzi. Najbardziej praktyczną korzyścią jest zestaw pytań, jakiego wzorca uczy system, po czym gracz pozna jego działanie, kiedy opanuje go w pełni i co wtedy zaproponować dalej. Książka pomaga odróżnić złożoność od głębi oraz nagrodę od realnego poczucia postępu w rozumieniu gry. Jej ograniczeniem jest celowa szerokość. Nie zastępuje podręcznika o balansie, ekonomii, projektowaniu interfejsów czy produkcji, a teoria wzorców nie obejmuje w równym stopniu społecznych, narracyjnych i emocjonalnych źródeł przyjemności. Mimo to wyróżnia się na tle wielu poradników, ponieważ zaczyna od pytania, czym jest zabawa, zamiast od listy technik. Koster przedstawia argument w zwartej, przystępnej formie, wspieranej rysunkami i przykładami pojęciowymi, a nie rozbudowanym żargonem. To książka bardziej diagnostyczna niż instruktażowa. Nie mówi twórcy dokładnie, co ma zbudować, lecz uczy zauważać, dlaczego dana reguła może angażować, nużyć albo skierować graczy ku zachowaniom niezgodnym z zamierzonym doświadczeniem. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Raf Koster, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.